To będzie najważniejszy temat nadchodzącej kampanii wyborczej. Nie będzie drugiego tak ważnego, tak istotnego. Inflacja, zwana potocznie drożyzną, dotyka choć w różny sposób każdego i każdą z nas i właściwie każdego dnia. Ostatnio pobiliśmy kolejny rekord. Inflacja w czerwcu na poziomie 15,6%, a jest to poziom nienotowany od 25 lat. Co oznacza, że zdążyło dorosnąć nowe pokolenie, które nie pamięta takiej drożyzny. Profesor Antoni Dudek, historyk i politolog, w swojej najnowszej książce o dwóch takich, co podzieliły Polskę, twierdzi, że walka z inflacją powinna być dla rządu Prawa i Sprawiedliwości priorytetem, jeżeli PiS myśli o trzeciej kadencji i o utrzymaniu władzy. Bo tym, co do tej pory chroniło Prawo i Sprawiedliwość w obliczu rozmaitych afer, skandali, nepotyzmu, nieudolności ich rządów, było głęboko zakorzenione przekonanie ich wyborców, ale nie tylko ich elektoratu, że za PiS-u żyje się im lepiej i że alternatywa polityczna wcale nie będzie dla nich korzystniejsza. Tyle, że to właśnie zaczyna się zmieniać. Nastroje społeczne są fatalne. Analitycy Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych nazwali ten nasz stan ducha letnią depresją, bo niby wakacje, urlopy, słońce grzeje, dni są długie, piasek parzy stopy, ale mamy już gęsią skórkę na samą myśl o tym, co czeka nas nadchodzącej jesieni i zimy. Jedni martwią się o rosnące raty kredytów mieszkaniowych, inni niepokoją się, czy starczy im zimą na węgiel. Według badań internetowych wyborcy Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim właśnie martwią się cenami węgla, wyborcy opozycji wysokością rat kredytu. Natomiast wszyscy generalnie są zaniepokojeni tym, ile kosztuje benzyna. No i na dodatek wszyscy, to przekracza wszelkie bańki partyjne, polityczne, tożsamościowe, są zmartwieni tym, jakie może być jutro, że biedniejsze i gorsze. Według badań CBOS-u aż 99% z nas zauważyło wzrost cen, a zatem wszyscy. Dla 51% Polek i Polaków ten wzrost cen jest dotkliwy. 92% z nas uważa, że ceny będą rosły nadal. Przed nami perspektywa chudych portfeli i pustych kieszeni. A to zwykle wpływa na preferencje polityczne. Władza ma poważny, jeżeli nie najpoważniejszy od 7 lat problem. Prawo i Sprawiedliwość wie, że wyjątkowo inflacji nie da się niczym przykryć. Tutaj nie pomoże propaganda sukcesu lansowana przez telewizję Jacka Kurskiego. To malowanie trawy na zielono, to sławienie sukcesów rządu Zjednoczonej Prawicy, to stawianie wiosek potiomkinowskich. Tutaj także mało użyteczny może być nowo wykreowany przez prezesa Kaczyńskiego wróg, czyli osoby transpłciowe.
Teraz do tej pory do godziny tam jest w tej chwili koło 17:30. Byłem mężczyzną, ale teraz jestem kobietą. No można mieć takie poglądy dziwne, co prawda. Ja bym to badał, ale...
Raczej Kaczyńskiemu nie uda się przekierować uwagi opinii publicznej na właśnie nowo wykreowanego wroga. Ludzie łapią się za portfele, codziennie chodzą do sklepu i doskonale orientują się, jak sytuacja wygląda. To nie jest skomplikowany problem praworządności, to nie są kwestie geopolityczne, to jest twarda proza życia. Ostatnio Jarosław Kaczyński przekonywał w markach, że trzeba ruszyć w Polskę i wyjaśnić Polakom tę sytuację. Wyjaśnić, według prezesa, to zaciemnić, czyli wspominać o tych wszystkich sukcesach rządu Zjednoczonej Prawicy. Mają wszyscy parlamentarzyści, którzy będą przemierzać Polskę wzdłuż i wszerz. I także przekonywać, że gdyby rządziła opozycja, to oczywiście byłoby gospodarczo, finansowo dużo gorzej. Na przykład ostatnio Ryszard Terlecki napisał na Twitterze, że gdyby opozycja miała teraz władzę, to mielibyśmy inflację jak w Turcji, czyli na poziomie 60, a może nawet 70%. Jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość usiłuje zrzucić odpowiedzialność ze swoich barków. Słyszeliśmy premiera Morawieckiego w trakcie pandemii, kiedy mówił, że inflacja jest zaimportowana. Słyszeliśmy Mateusza Morawieckiego i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości ostatnimi czasy, kiedy twierdzili, że mamy do czynienia z putinflacją. To tylko częściowa prawda, bo faktycznie inflację napędziło i drukowanie pieniądza, by uchronić gospodarki przed recesją w trakcie pandemii oraz wzrost cen surowców energetycznych po wybuchu wojny w Ukrainie 24 lutego tego roku. Ale jeżeli chodzi o realia polskie, to te czynniki zewnętrzne według ekspertów odpowiadają za mniej więcej połowę wskaźnika naszej inflacji. Cała reszta jest po stronie rządu i Narodowego Banku Polskiego. Tyrady Adama Glapińskiego przejdą do historii. Zresztą ostatnio na konwencji przyszłości w Radomiu użytek zrobił z nich Donald Tusk. Adam Glapiński najpierw nas przekonywał, że inflacja Polsce nie grozi. Potem, że nie będzie żadnych podwyżek stóp procentowych. A na końcu miał do wszystkich pretensje, że jego prognozy i zapowiedzi w ogóle się nie sprawdziły.
Niecałe 2 lata temu pan Glapiński powiedział: w oczy zagląda nam groźba deflacji, a inflacja jest teraz ostatnim problemem. Glapiński 18 miesięcy temu, dalszego wzrostu cen konsumpcyjnych nie przewidujemy. To będzie wręcz niższy poziom i zgodny cały czas z celem Narodowego Banku Polskiego. A miesiąc później co powiedział? No to jest w ogóle najbardziej znaczące. Od dłuższego czasu nie rozumiem, skąd takie zaniepokojenie rzekomą groźbą wybuchu inflacji. 9 miesięcy temu Tyci się przestraszył i powiedział: obecny wzrost cen w Polsce ma charakter przejściowy. A 8 miesięcy temu, a więc prawie wczoraj, przewidujemy, że inflacja dobije do 6%.
Kiedy ostatnio było w Sejmie zaprzysiężenie Adama Glapińskiego na drugą kadencję, bo PiS znowu na Glapińskiego postawił, to posłowie opozycji w ławach parlamentarnych rozłożyli transparenty z napisem: PiS równa się drożyzna oraz Glapiński musi odejść. Skandowali także hasło: drożyzna. PiS na razie ma poważny problem, by się odkleić od inflacji. Wie, że taka operacja wizerunkowa albo propagandowa może nie okazać się tym razem skuteczna. Im wyższe będą ceny masła, węgla, chleba, tym niższe może być poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. I tu otwiera się przestrzeń dla ugrupowań opozycyjnych. Partie opozycyjne oczywiście punktują rząd Mateusza Morawieckiego za nieskuteczną walkę z inflacją, ale też przedstawiają swoje pomysły. Donald Tusk ostatnio w wywiadzie dla Gazety Wyborczej przekonywał, że jeżeli Platforma Obywatelska weźmie władzę, to uwolni Polaków od tego lęku, który nam towarzyszy, kiedy idziemy do sklepu z takim przekonaniem, że pewnie bochenek chleba będzie znowu droższy. Zdaniem lidera Platformy Obywatelskiej cięcia wydatków powinny być po stronie władzy, a nie obywateli. Obywatelom, tym, którzy są pracownikami budżetówki, Donald Tusk obiecuje 20% podwyżki. Także według Szymona Hołowni, lidera Polski 2050, Prawo i Sprawiedliwość zmarnowało mnóstwo pieniędzy, wydając je na siebie, ale także na chybione, bezsensowne inwestycje. Jak mówił ostatnio Szymon Hołownia, Prawo i Sprawiedliwość obiecywało nam niemieckie pensje, polskie ceny, a tymczasem mamy niemieckie ceny, polskie pensje i sugestie zbierania chrustu w lesie. Zdaniem lidera ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza inflacja wykańcza polskie rodziny i trzeba działać szybko, na przykład wprowadzić obligacje NBP-u oprocentowane na 15%, czy też zerowe marże dla kredytów w państwowych bankach. Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, twierdzi, że trzeba przeprowadzić rewaloryzację rent i emerytur, dać podwyżki pracownikom sektora budżetowego, no i zmniejszyć zmniejszyć, obniżyć WIBOR, a także odblokować, to niezwykle istotne, fundusze z Unii Europejskiej. Pytanie, czy wyborcy w tych propozycjach ugrupowań opozycyjnych znajdą receptę na swoje bolączki?